Bracia i siostry, mam przygotowany temat i trochę przeżywam, bo ten temat już nieraz mówimy na temat posłuszeństwa i nie chciałbym się powtarzać, więc modliłem się, aby Pan dał nam takie głębsze spojrzenie i napisałem sobie na początku, że posłuszeństwo równa się błogosławieństwo. Czyli chcę mówić o posłuszeństwie i wynikające z tego błogosławieństwie. Ale zanim powie, chcę mówić o innym błogosławieństwie. Otóż, kochani, może wspomnę najpierw o naszym wyjeździe do Brazylii. Już pastor mówił, więc jedziemy tam z bratem Piotrem. Na już piątek wylatujemy w São Paulo. Odwiedzamy dość duży zbór, prawie 2000 ludzi. Jesteśmy zaproszeni, aby powiedzieć o naszej pracy misyjnej, naszego polskiego kościoła wśród Brazylii. Pastora tego poznaliśmy na jednej konferencji w Stanach i on nas zaprosił i mówi, my jesteśmy dużym kościołem i trochę mu wspomnieliśmy o naszej pracy, mu się to spodobało, mówi, jak wy przyjeżdżacie do Brazylii, to was zapraszam do naszego kościoła, abyście to powiedzieli i chcemy was ubogosławić. Także módlcie się, to będzie nasza posługa już w tą niedzielę przyszłą. Później jedziemy, ja to określam, jedziemy w lasy brazylijskie. W lasach brazylijskich mieszkają nasi rodacy. To często powtarzamy, że tam do nich jedziemy już te 15 lat. Następna misja będzie w marcu. I także przygotowujcie się wtedy, kiedy chciałbym, żeby młodzież pojechała, więc w związku z tym i pastor Daniel już powinien pojechać, wszystko na siłę go wypchamy, to już oklaski dostałeś, także na pewno, żeby był, bo on żyje Brazylią, co innego żyć i nie widzieć, a żyć i widzieć, jest różnica, nie? Więc pojedzie młodzież, bo to będzie w okresie przerwy, March Break, więc w związku z tym przygotowujcie się, ty, którzy macie pragnienie, bo również dołączy grupa z Polski, także to nas czeka. A my później z bratem Piotrem przez te w zasadzie 3 tygodnie będziemy od domu do domu chodzić po tych farmach, do naszych rodaków, będziemy im głosić. Chcemy, to jest taka specjalna misja, zawsze jeździliśmy to grupą, odwiedzaliśmy, wiecie, jak grupa przyjedzie, 5, nieraz 12 osób, to ci ludzie są zakłopotani, tak, ten zagląda tu, ten tam, oni się tak krępują i często nie przynosi takich efektów. Chociaż zawsze, kiedy modliliśmy się, Bóg do tego przyznawał się, kiedy im świadczyliśmy, ale teraz chcemy poświęcić więcej czasu na rozmowy, na modlitwy i prosimy, abyście pamiętali każdego dnia, że każdego dnia od rana do wieczora stukamy do drzwi naszych rodaków, mówiąc im o Jezusie. Pastor Eduardo daje nam do dyspozycji swój samochód i na bezpieczeństwo daje też swój telefon komórkowy, żebyśmy tam byli bezpieczni. I później przez ten okres czasu, no tam to już w szczegółach nie będę mówił, będziemy wysyłać na każdą niedzielę takie informacje o tej pracy. I później brat Piotr wraca 22, a moja żona dlatego prosiliśmy o modlitwę. Moja żona doleci. Ponieważ pastor Marcio, którego poznaliście, on ma bogatą swoją, bym powiedział, biografię służby od młodości swojej, kiedy się nawrócił, pochodził z bardzo biednej rodziny i Bóg go pobłogosławił i finansowo, a przede wszystkim, wiecie, na jego ewangelizacjach namiotowych 60 tysięcy ludzi się nawróciło. To naprawdę jest owoc jego wielkiej pracy. I on ma pragnienie, ponieważ były proroctwa, że będzie jeździł po całym świecie, aby powstała książka. Dlatego jedzie moja żona tam na tydzień czasu i będziemy z nim codziennie rozmawiać, będzie przedstawiać materiały. Będzie podobnie jak powstała książka o siostry Urszuli. Byliśmy tam przez 3 dni u niej w domu, ona nam dawała swoje materiały o swojej pracy 30-letniej jako misjonarki i też podobna książka powstanie, także potrzebujemy modlitwy, żeby była w natchnieniu Ducha Świętego w języku polskim, angielskim i portugalskim. I pastor wierzy, że to mu otworzy jeszcze bardziej drogę, aby wjeżdżać poza Brazylię. Także dlatego żona dołączy i za tydzień wrócimy. Także tyle informacyjnie. Dalej informację mam też bardzo ciekawą, ponieważ ostatnio po prostu widzimy, że na zbór idzie do przodu. Nawet ta decyzja dzisiaj dołączenia o jeszcze jednego członka Rady Zborowej z Debranch, to też jest taką decyzją. Na pewno wierzę mocno, że to jest Bożą, że pastor Daniel miał to w sercu, przedstawił to dla Rady i Rada to zaakceptowała, więc widzę, że raczej jedność mamy i widzę, że to jest od Boga. Dlatego chcę zacytować, zanim będę głosił, właśnie znamy tą książkę, tam u Marka można nabić, tylko $5, to nie jest reklama jakiegoś biznesu, że reklamuje książki, ale warto poczytać. Tutaj jest opisane to, co dotyczy wizji naszego zboru. Znamy siostrę Urszulę, może nie wszyscy, dlatego chcę bliżej tylko chwileczkę powiedzieć. Ona odwiedzała nas przez wiele lat jako misjonarka polskiego, w zasadzie to była Polka, tutaj mieszkała 50 lat w Kanadzie i 30 lat w służbie misyjnej. I pewnego razu na Mimiko w kościele wygłosiła takie słowa od Boga. Jest to nagrane, udokumentowane i to jest zapisane w tej książce, która żona moja napisała. Ja proszę, to jest do naszego zboru. Wierzę, że to słowo prorocze. Dlaczego wierzę? Dlatego, że w tym czasie, kiedy rozmawialiśmy z pastorem Danielem, aby przejął nasz zbór jako pastor, to o tym nie mówiłem, co tu jest napisane. Wiecie, on powiedział w swoim sercu, kiedy wspomniałem o tym, że on miał kiedyś też liczbę 5000, zbór na 5000. Teraz słuchajcie. Ja proszę o błogosławieństwo, to mówi siostra Urszula. Ja proszę o błogosławieństwo tego kościoła. Proszę o błogosławieństwo pastora, jego rodziny i całej parafii i ich rodziny. Ona często używała tego stwierdzenia parafia, bo dużo wśród katolików wysługiwała. Proszę o całej parafii, ich rodzin i ich dzieci. Błogosław wszystkich. Proszę Ciebie, Jezu, żebyś Ty powiększył ten kościół i żeby on, bo ja widzę, ona miała często objawienia poprzez widzenia, Bóg jej dawał w obrazie i mówi, bo ja widzę 5000 ludzi. W duchu ja to widzę. Ja też widzę, że to jest tylko początek. Co to widzicie? To jest początek. Ja dziękuję Ci, Jezu, że na wszystko będą pieniądze, że Ty przyprowadzisz ludzi, którzy te pieniądze mają, żeby było i na większy budynek, a także Ty będziesz przyprowadzał ludzi, którzy będą tęsknić za Słowem Bożym i pragnąć za tą prawdą i tych przyślesz tutaj. Ty przez Ducha Świętego ich przyślesz z południa, ze wszystkich stron tutaj tego miasta i poza miastem. Będą przyjeżdżać autobusami i autami, bo ja widzę 5000 ludzi w tym kościele. I Pan Jezus powiększy, zrobi bardzo duży ruch tutaj w tym kościele. To jest tylko początek, ale ten początek jest dobrym początkiem i na tym można budować. I Pan Jezus to zrobi. Dziękuję Ci za to błogosławieństwo. Amen. Możemy powiedzieć amen. To jest naprawdę mocno przekonany, że to jest od Boga i Pan chce tylko naszego posłuszeństwa. To jest wstęp do usługi. Posłuszeństwo jest lepsze, znamy taki slogan już jest, to werset. Posłuszeństwo jest lepsze niż co? Ofiara. Posłuszeństwo. Bóg oczekuje posłuszeństwa. Jezus Chrystus przyszedł, będąc posłuszny swemu Ojcu. Był posłuszny, jest napisane, w jednym z listów apostoł pisze, że posłuszny do śmierci i to śmierci krzyżowej, kiedy został ukrzyżowany. Takie było jego posłuszeństwo. Dał przykład dla ludzi o posłuszeństwie. Widzimy, że to posłuszeństwo go bardzo dużo kosztowało. Widzimy, jak ludzie go potraktowali. Nawet naród wybrany, Boży naród, Izrael, nie przyjął go. Widzimy też, jak go przyjęli, można powiedzieć, władcy tego świata. Widzimy też, w jaki sposób był potraktowany przez ludzi. Jak był biczowany, jak był naśmiewany i inne rzeczy robiono przeciwko niemu. Posądzano go o rzeczy, których nie robił. Tak był traktowany. Ale był posłuszny. I często, bracie i siostro, kiedy jesteś posłuszny, spotyka cię może nie to samo, co Chrystusa spotkało, ale również spotyka cię czasami jakieś poniżenie, zranienie, coś, co w jakiś sposób jest niewygodne, coś, co diabeł robi, aby nas zniechęcić. Ale kiedy jesteś wierny w posłuszeństwie, kiedy jest, trzymasz się słowa, które masz od Pana, to pozwala ci wytrwać. Przytoczę tutaj historię posłuszeństwa ze Starego Testamentu, pierwsza księga Samuela, rozdział 9. Tam jest opisana sytuacja Saula. On miał ojca, nazywał się Kisz. Jego ojciec był dość bogatym i posiadał po prostu stado oślic. I właśnie część z tego stada się zagubiło. Oślice się zagubiły. Więc była potrzeba, aby odnaleźć. Chcę dzisiaj mówić właśnie o tym, że Bóg posyła swego Syna jednonarodzonego, Jezusa Chrystusa, aby odnaleźć tych, co zostali zagubieni. Ja i ty zostaliśmy przez Jezusa odnalezieni. Jezus podaje przykład, mówi o zgubionej owcy. Mówi o tym, że właśnie pasterz bierze i szuka tą jedną, jedyną zagubioną. Czyli widzimy, że Boże przesłanie, w Bożej miłości jest do tego, aby szukać. Jezus wysyła ludzi, aby szli, głosili, aby byli tymi rybakami ludzi. Wiemy, że rybak musi być uzbrojony, kiedy chce coś złowić, chce mieć owoc swego, po prostu swojej pracy, on musi cierpliwie czekać na brzegu, aby wyłowić tą rybę. Więc to są w tym posłuszeństwie musi cechować nas cierpliwość, wytrwałość. Więc tutaj widzimy w tej sytuacji, że kiedy owce zostały zagubione, pierwsza księga Samuela 9:3. Weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. Zobaczmy. Dostaje, byśmy powiedział, pewne polecenie. Mógł być nieposłuszny, jak często rodzice są, raczej dzieci są czasami nieposłuszni swoim rodzicom. Mógł być, jak często my jako ludzie jesteśmy nieposłuszni naszemu Bogu. Mógł być nieposłuszny, ale on, widzimy, Saul jest posłuszny. I on idzie z jednym ze swoich sług, aby szukać. I kiedy dalej czytamy, że werset 4 mówi, i przeszli przez wzgórza Efraim. Przechodząc przez te wzgórza i dolinę Efraim, była to bardzo trudna droga. Geograficznie można to sobie odnieść gdzieś tam z materiałów źródłowych znaleźć, że była to bardzo, bardzo te wzgórza i te doliny bardzo niebezpieczne. I on w tym niebezpieczeństwie, w zagrożeniu dla życia idzie, bo jest posłuszny. Jest posłuszny. Więc dalej patrzymy na postępowanie Saula. Chcę to przytoczyć tak w obrazie, żebyśmy zobaczyli, jak ważne jest posłuszeństwo. I Saul ze sługą idą, przeszli te wzgórza Efraim i doliny i tam nie znajdują. Jest dalej napisali, że przeszli przez krainę Szalisza, ale również nie znaleźli. Była to górzysta kraina i tam również nie znaleźli. Możemy sobie wyobrazić, że szli. Czas płynął i oślic nie znaleźli. To nie była jedna oślica, że trudno byłoby ją znaleźć. To było stado oślic i mimo wszystko nie mogli ich znaleźć. Na pewno mieli pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o Saula i jego sługę. Upłynęło tyle czasu. Pokonaliśmy tyle drogi. Nie ma końca. Nie widać. Nie znaleźliśmy. Czy nie jest nieraz tak, kiedy chcesz być posłuszny Panu i w tej swojej, bym powiedział, pielgrzymce, w tym swoim poszukiwaniu, w tym swoim posłuszeństwie upływa czas i przychodzi zniechęcenie. Nie widzisz końca. Taka beznadzieja czasami jest. Zaczyna brakować wiary. Ja kiedyś mówiłem tutaj, że jak brakuje nam wiary, to zostaje co? Nadzieja. Dobrze pamiętacie? Nie wszyscy, ale kochani, pamiętajmy czasami chociaż jedno zdanie. Pamiętajmy to na całe życie. Kiedy brakuje nam wiary, zostaje nam nadzieja. I przechodzą dalej, idą dalej. Na pewno możemy tu się domyśleć z tego, co jest napisane, że Saul myślał w tym wszystkim również o swoim ojcu. Może myślał, że mój ojciec prosi mnie, abym był posłusznym, abym wypełnił jego polecenie. To jest jego prośba. Mój ojciec, który mnie miłuje, który mnie kocha, dał mi takie zadanie. Więc różne rozważanie mógł mieć, ale w tym wszystkim dalej następuje to posłuszeństwo. On rozumiał, że to, co mu powiedział ojciec, to ma dla niego duże znaczenie. Więc dlatego też to, co mówi do nas Bóg przez swoje słowo, czy to ogólne słowo, logos, słowo, które dotyczy nas wszystkich, czy to słowo prorocze, które dotyczy nas, słowo rema, które mówi konkretnie do mnie, które mówi konkretnie do ciebie, to jest to słowo, które otrzymujesz od Pana. Więc w związku z tym Pan oczekuje, że będziemy posłuszni, bo Jego w miłości, Jego takim przesłaniem do ludzi jest, aby szukać tych, którzy są zagubieni. Dlatego też ono skierowane jest do każdego z nas. To słowo idźcie, głoście do każdego z nas. A szczególnie, kiedy zależy nam na sercu o naszym rodakom. Jedziemy do rodaków w Brazylii, tutaj służymy rodakom. I teraz widzimy, że nasza wizja jest poszerzona. Nie tylko szukamy naszych rodaków, ale też otwarci jesteśmy na inne narody. I Bóg zaczyna błogosławić. I to jest właśnie wspaniałe, że jesteśmy w tej wizji naszego Pana. I Pan chce, abyśmy byli wytrwali i posłuszni. Dalej patrzymy, może wrócę jeszcze do narodu, w którym służymy. Jeszcze zastanawiałem wczoraj nad pewnym takim, często się słyszy, Polacy to mówią, że w narodzie żydowskim jest coś, co cechuje ich, że oni pomagają sobie nawzajem. I jest taka opinia. I wiecie, że to wynika ze Słowa Bożego. Kiedy patrzyłem na Słowo Boże w Izajasza, kiedy Bóg powołał swój naród, on mówił coś szczególnego do tego narodu. Ale to dotyczy każdego narodu, a szczególnie narodu Bożego, bo jesteśmy narodem Bożym. Izajasza 58:7 jest napisane tak. A od swojego współbrata się nie odwrócisz. Bóg mówił do swoich... I oni trzymają się tego słowa, że w trudnych sytuacjach, wtedy, kiedy jest potrzeba, nie odwracają się od swego współbrata. Zobaczcie, to jest Boże Słowo do Bożego narodu. Nie odwrócisz się, a od swojego współbrata nie odwrócisz się. I oni się mocno tego trzymają. Dlatego, mimo że nie mieli swojej ziemi, mimo że różne prześladowania przechodzili, a zobaczcie, zachowali swój naród, zachowali język, zachowali kulturę. Dlaczego? Dlatego, że przestrzegali to, co Bóg im nakazał, żeby nie odwracać się do swego współbrata. I myślę, że to przesłanie, Boże przesłanie, jako do Bożego narodu, dotyczy nas, że nie możemy odwracać się od naszych współbraci. Jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Wczoraj była przeprowadzka brata Romana i siostry Magdy do Hamilton i bracia się zaangażowali i mi się przypomniało takie wydarzenie, kiedy ja się przeprowadzałem z moją rodziną i braci poprosiłem ze zboru, było nas coś 11 i wiecie, i ten Polak, on był, który udostępnił nam samochód i przyjechał, żeby nas przeprowadzać i my tak, bracie i on na koniec przychodzi tak na ubocze i mówi, niech mi Pan tak w sekrecie powie, ile brat tych braci ma? Ile pan tych braci ma? Ja mówię, to wszyscy moi braci. Ale mówi, ale coś podejrzane, bo coś tu mi podejrzane, bo nie jesteście podobni do siebie. Ale w Chrystusie jesteśmy podobni. To jest. I wtedy była możliwość mu powiedzieć, że jesteśmy w Chrystusie braćmi i siostrami. Zobaczmy, to jest słowo do ludu Bożego, do mnie i do ciebie, aby nie odwracać się od współbrata. Więc To, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to związane jest właśnie z posłuszeństwem. Z posłuszeństwem, które po prostu Pan chce, abyśmy wypełniali. On nas posyła. Więc dalej obserwujemy tak jeszcze przez chwilę Saula, który w tym posłuszeństwie swemu ojcu idzie dalej. Następnie przeszli przez ziemię Salim i tam także nie było. I przeszli przez ziemię Jeminin i również nie znaleźli. Zobaczmy, ile przeszli drogi, nie znaleźli. I coś bym tutaj jeszcze dodał bardzo ciekawego, bo w tym 9 rozdziale, już w zasadzie w 10 tam zaczynamy czytać, kiedy Saul spotyka Samuela. I w tym posłuszeństwie, w tym trudzie, w tym poszukiwaniu napotyka na Samuela. I wiecie, 10 rozdział mówi, że Samuel namaszcza go na króla. Czyli błogosławieństwo otrzymuje. Tu jest posłuszny, trudzi się, nie ma końca, nie ma oślic, nie wie co robić, czy wracać, zaczyna się martwić. Nawet tutaj jest napisane, że zaczął się martwić, że jego ojciec będzie zmartwiony, że dlaczego tak długo ich nie ma z powrotem. I zobaczmy, w tym posłuszeństwie przychodzi cudowne błogosławieństwo. Samuel namaszcza go na króla. Niesamowita historia. Kiedy będziesz posłuszny, kiedy będziemy posłuszni, ja i ty, Bóg ma coś dobrego, co, w czym nas ubłogosławi. Możesz nawet nie wiedzieć. Myślę, że Saul nie spodziewał się tego błogosławieństwa od Boga. Nie spodziewał się, że po drodze w tym swoim posłuszeństwie znajdzie Samuela. Więc to jest ten, bym powiedział, ta historia Saulu obrazuje nam, o Saulu obrazuje nam to posłuszeństwo, które przynosi błogosławieństwo. Dlatego chcę, dzisiaj to zatytułowałem, że posłuszeństwo równa się błogosławieństwu. To wynika ze Słowa Bożego. To wynika z tego, co mówi nam Słowo Boże, jeżeli chodzi o posłuszeństwo. Chrystus, jeszcze raz mówię, dał nam przykład posłuszeństwa i Bóg chce, abyśmy byli posłuszni i On wtedy zaczyna błogosławić nas jako swoje dzieci. I teraz można by się zapytać, co zrobić, kiedy wiem, że coś jest od Boga i zaczynam to robić, zaczynam iść w tym kierunku, zaczynam być posłusznym, bo czuję i wiem, że to jest od Boga. Na pewno nie jeden z was miał takie sytuacje, że wiedział, że to jest od Boga, ale po drodze do końca, aby to przyniosło błogosławieństwo, widzimy, że po tej drodze napotyka się na różne trudności. Tutaj jest pokazane, na jakie trudności napotkał Saul. Ale on się nie załamał. On wiedział i Bóg widział jego serce. On wiedział, że posłuszeństwo daje błogosławieństwo. I Bóg widział jego serce. Dlatego Bóg posyła Samuela, aby go błogosławił i namaścił na króla. Dlatego ta historia nam mówi o tym, jak wielkie jest błogosławieństwo, kiedy jesteśmy posłuszni. I teraz wrócę do tego pytania, co zrobić, kiedy wiesz, że jesteś w woli Bożej, stajesz się posłuszny, a tutaj stoją przed tobą góry, a tutaj stoją przed tobą przeszkody, a tutaj staje przed tobą niezrozumienie, a tutaj widzisz, że niektóre dziedziny twojego życia się walą, a ty chcesz być posłuszny. Czasami żona może nie rozumieć, mąż może nie rozumieć, czasami dzieci mogą nie rozumieć, czasami odwrotnie to wszystko spotkasz ludzi, którzy ciebie nie zrozumieją. A ty wiesz, że to jest od Boga. Ty wiesz, że Bóg chce, abyś to zrobił. Co w takiej sytuacji zrobić? Według Słowa Bożego wynika, że posłuszeństwo wtedy przynosi owoce, kiedy jesteśmy wytrwali. To nie jest jakieś krótko, jednoterminowe krótkoterminowa droga, że cyk i już się stało. Jedna decyzja już. Czasami jest to maraton. Czasami jest to pielgrzymka, gdzie ponosi się koszt. Dlatego też jak patrzymy na Słowo Boże, widzimy, że Bogu się to podoba. Bóg zaczyna błogosławić, kiedy wiernie jesteśmy posłuszni. I jak patrzymy na Słowo Boże, ono daje nam wiele przykładów posłuszeństwa, wiele przykładów, gdzie właśnie poprzez posłuszeństwo przyszło błogosławieństwo. Więc każdy z nas może się zastanowić, czy niepodobnie było w naszym życiu, kiedy staliśmy się posłuszni. Ja bym mógł opowiedzieć wiele historii, kiedy właśnie stałem się posłuszny Bogu, widziałem, w jaki sposób cudowny przychodziło błogosławieństwo. Aż byłem zaskoczony. Nieraz z żoną byliśmy zaskoczeni. Czy nieraz nie jesteś zaskoczony właśnie tym Bożym działaniem? Że Bóg w jakiś sposób zaskakuje ciebie i zaczyna ci obficie błogosławić? A to dlatego, że jesteś wytrwały. To dlatego, że jesteś Jemu posłuszny. Bo Bóg chce, bo poprzez posłuszeństwo swojego ludu Bóg może błogosławić wielu innych ludzi. Dlatego zobaczmy, historia nasza autentyczna, 15 lat wyjazdu do Brazylii. Módlcie się o Polaków w Brazylii. I staliśmy się posłuszni. Ale pamiętam pierwszy nasz wyjazd, kiedy powiedziane było w zborze, że kto chce jechać do Brazylii, jedziemy, no to wiecie, ludzie nie rozumieli. Nawet były komentarze bardzo krytyczne. Po co aż tak daleko? Po co tyle pieniędzy na bilety wydawać? Czy tu nie ma zagubionych ludzi? Są też zagubieni ludzie i my docieramy do zagubionych ludzi. Ja mówię, i ty byłeś zagubiony, i ty byłeś, ja, i ktoś do nas dotarł. I to robimy. Ale jeżeli Bóg mówi szczególnie, mówi o naszych rodakach w Brazylii, widocznie Bóg miał jakiś plan. Ponieważ tam do tych lasów nikt nie dociera. W Brazylii jest duże przebudzenie, potężne kościoły, tysiące ludzi, 40% Brazylijczyków jest nowonarodzonych. 40% statystyki, to autentycznie nowonarodzony, potężne kościoły. Ale tam w tych lasy nikt nie dociera. Ten pastor z Cruz Machado powiedział nam oficjalnie, jak nas żegnał, to było chyba ostatnio, to powiedział, słuchajcie, do nas nikt tu nie dociera. Mówi, bądźmy wdzięczni za Polaków z Kanady, bo gdyby zaprosić jakiegoś ewangelistę, to musimy dać 3 do 5 tysięcy reali. Musimy mu bilet kupić, opłacić, honorarium i tak dalej. Tyle nas to kosztuje. A nas nie stać, żeby zaprosić. A oni przyjeżdżają na swój koszt. Ale w tym wszystkim mamy błogosławieństwo. Bóg się przyznaje. Ludzie się nawracają. Ludzie są uzdrawiani. I to jest dla nas błogosławieństwo. To jest dla nas. Pamiętam świadectwo jednej z naszych sióstr, która, ale tu nie z naszego zboru, która była i wróciła i powiedziała takie świadectwo. Ona myślała, że Bóg ją nigdy nie będzie używał, że ona się nie nadaje, żeby być używany. Ale kiedy modliła się o jedną siostrę, kiedy w grupie modliliśmy się i na drugi dzień ta siostra przyszła, uścisnęła ją, podziękowała. Siostro, twoja modlitwa mnie zmieniła. Ja mam zupełnie inne życie już teraz. Tak ją dziękowała. A ta siostra pomyślała, Boże, warto było dla tej jednej osoby przyjechać. A ja myślałem, że ty mnie nie używasz. Zobaczcie, czy to nie błogosławieństwo? Jak dajemy coś, jeżeli coś dajemy od siebie, Bóg to widzi. Właśnie to nasze posłuszeństwo powoduje, że przychodzi na nas błogosławieństwo. Mówię o tej praktycznej stronie właśnie naszego życia z Panem, o tym, aby wypełniać Jego wolę, aby być Mu posłusznym. Ja nie powiem, że wszystko jest doskonale w moim życiu, jeżeli chodzi o posłuszeństwo, ale chcę powiedzieć, i myślę, że każdy z nas może to stwierdzić, ale wtedy, kiedy byliśmy posłuszni, wtedy możemy zauważyć właśnie, że przychodziło na nas co? Błogosławieństwo. Błogosławieństwo. I ta historia Saula wyraźnie nam mówi o błogosławieństwie poprzez posłuszeństwo. Dlatego akcentuję i ciągle to podkreślam, abyśmy zapamiętali, że kiedy będziemy posłuszni, naszemu Panu, wtedy przychodzi ta ochrona, przychodzi to błogosławieństwo. Wiemy, że Samuel otrzymał od ojca swego jednego sług, aby był przy nim, aby mu usługiwał, aby nie był sam. Ja wierzę, kiedy stajesz się posłuszny, Bóg wysyła swoich aniołów, którzy są z tobą. I to jest prawda, bo aniołowie są. Biblia mówi wyraźnie o aniołach. Może mało na ten temat mówimy, więcej o Duchu Świętym, ale wyraźnie, kiedy czytamy, jest to wyraźna biblijna nauka, że są aniołowie. To są Jego posłańcy, którzy usługują nam jako ludziom. To wynika ze Słowa Bożego. I właśnie wtedy, kiedy staje się posłuszny, Bóg posyła swoich aniołów, aby nas chronili, aby w nas wspierali, aby nam pomagali. One są niewidzialne, ale w sferze duchowej są. Ja pamiętam raz zagrożenie, kiedy było dla naszego zboru takie dość poważne i kiedy modliliśmy się i żona miała w obrazie pokazane zastępy aniołów, które otoczyły nas obozem i nas ochraniały. I ja wiem, że tak było, bo tak się działo później. Przyszła ochrona z sytuacji beznadziejnej. Przyszła ochrona. Halleluja, Pan jest dobry. Właśnie kiedy jesteś w woli Bożej, kiedy jesteś posłuszny, masz ochronę. Halleluja. Masz ochronę. Tutaj też przykład, właśnie Saul dostał tego pomocnika, swego sługę, aby był razem z nim, aby go ochraniał, aby mu usługiwał. I masz ochronę, masz aniołów, którzy są z tobą i którzy cię nie zostawią, bo to Bóg posyła ich. A jak Bóg posyła, to jest to bezpieczeństwo. Także nie bójmy się być posłuszni, kochani. Jeżeli masz od Ducha Świętego, jest Kościół, jest pastor, są starsi, możesz przyjść, popytać liderów swoich, aby skonsultować to, co masz w sercu. Nie wyrywajmy się sami, nie bądźmy tymi owcami, które się oddalają od stada. Gdzieś tam same, w samotności, bo tam jest niebezpieczeństwo. Tam są wilki. Często, kiedy oglądamy filmy, widzimy, jak atakują zwierzęta drapieżne na inne zwierzęta. Biegną i co? Zaczynają patrzeć, która jest słaba, owca, czy tam jakieś zwierzę. I zaczynają je odbijać od stada, odbijać. I w co? Wtedy już mają ofiarę swoją. Dlatego Kościół, Boży Kościół, jest naszą ochroną. Nie oddalajmy się od Bożego Kościoła, bo to jest Boży Kościół. Tu mamy ochronę, tu nas strzegą anieli. Kiedy oddalamy się, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie w tym posłuszeństwie naszym towarzyszy właśnie to, że mamy tą więź z Kościołem. Kiedy wjeżdżamy na misję, Kościół się modli. To jest nasza duchowa ochrona. Pan posyła swoich aniołów. To jest baza, z której wychodzimy na zewnątrz, ażeby co? Ażeby zagubionych szukać. Ażeby nieść to Ewangelię, aby ludzie poznawali Chrystusa. Takie jest Boże przesłanie. I bądźmy, bracia i siostry, w tym wytrwali, w naszym posłuszeństwie. Każdy ma swoją, bym powiedział, swoją sprawę, w której powinien być posłuszny. Czasami Bóg w tym wymaga, abyśmy korygowali nasze życie, aby nasze życie mogło być korygowane po to, ażeby osiągnąć ten cel. Możemy powiedzieć amen?
Amen.
Amen. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.
Za Słowo Boże. Zaśpiewamy jedną pieśń, może jeżeli możemy, powstańmy. I na zakończenie po tej pieśni dwie, trzy, może do pięciu minut, nie więcej. Zrobimy troszeczkę, jeżeli ktoś potrzebuje do toalety pójść i od razu rozpoczniemy nasze spotkanie członkowskie, więc jeszcze raz osoby, które są członkiem naszego kościoła, są zachęcone, żeby pozostać tutaj, a reszta może zejść na dół i szybko, sprawnie to przebiegnie i będziemy mogli pójść na obiad i spędzić ze sobą czas. Dobrze, zaśpiewamy pieśń na zakończenie i kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Panie, dziękujemy Tobie za ten moment, Ojcze, który nam darowałeś. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za to przypomnienie, Ojcze, że Panie, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Panie, abyśmy byli posłuszni Tobie we wszystkim. Panie, abyśmy Ciebie wychwalali, czcili, byli posłuszni, szli za Tobą, Panie, bez żadnego zachwiania. Panie, a Ty nas będziesz wynagradzać. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Amen.
Jezus, grzechy bez były.